Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany, nowotwory krwi. Poważny temat dotyczący zdrowia, naszego zdrowia Polaków. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Jędrzejczak, hematolog, wieloletni konsultant krajowy do spraw hematologii. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Nie po raz pierwszy już u nas w czasie rozmów niedokończonych, no ale temat jest bardzo poważny. Miał być jeszcze z nami pan profesor Krzysztof Janopoulos, ale ze względów praktycznych, technicznych nie jest obecny. Będziemy się z nim jeszcze łączyć telefonicznie. Panie profesorze, nowotwory krwi. No, do tej pory mieliśmy świadomość, tacy średnio poinformowani, że jest nowotwór krwi, białaczka, prawda? To okazuje się, że mówimy o nowotworach krwi. Czym one są? Tak, jeszcze
no tak naprawdę to jest w ogóle rzesza około 100 tysięcy ludzi, którzy chorują obecnie na te choroby. Te choroby wprawdzie jednostkowo są rzadkie. Można powiedzieć, że wszystkie z nich to są choroby rzadkie, ale razem tworzą po pierwsze jednak dużą grupę ludzi, a po drugie jest to tak naprawdę bardzo wiele różnych chorób, co przekłada się zarówno na trudności w diagnostyce, jak i trudności w leczeniu. Inaczej mówiąc, każda z tych chorób wymaga nieco innego leczenia i w związku z tym stwarza nam oczywiście lekarzom różne kłopoty. No te kłopoty staramy się oczywiście zwalczać. Natomiast to są niestety choroby, które dotykają człowieka na zasadzie konika szachowego, jak ja to mówię, czyli na kogo wypadnie, na tego bęc. Nie można nic zrobić, żeby to mieć, ale niestety nie można nic zrobić, żeby tego nie mieć.
Czyli to jedyny chyba nowotwór, który nie zależy od naszego, nie wiem, stylu życia, zachowania diety, higieny i tak dalej, prawda? Który po prostu łapie nas na zasadzie, no mówimy, pan profesor to powiedział przed programem, że w naszym organizmie codziennie dzieli się miliard komórek. Tak. I teraz zły podział jednej komórki może spowodować...
Tak, bo to są choroby, które zaczynają się na poziomie jednej komórki. Jedna komórka ulega mutacji i choroba jest potomstwem tej jednej komórki. Objawy widzimy dopiero wtedy, kiedy z tej jednej komórki powstanie miliard komórek, więc jest taki długi okres, kiedy tej liczby komórek jest, tych komórek jest na tyle mało, że nie można ich wykryć.
Czyli można powiedzieć, że można mieć, to jest ogromny pech, żeby zachorować, ale też ogromne szczęście, żeby się wyleczyć.
No, szczęście i zarówno z jednej strony działalność lekarzy, a z drugiej strony jednak bardzo istotna jest tutaj bardzo dobra współpraca pacjentów, dlatego że to ja często mówię, że to są w tej chwili metody lecznicze, którymi my posługujemy, o czym będziemy zresztą później mówić. Są to metody, które są wysokotechnologiczne dla lekarzy, ale one są również wysokotechnologiczne dla chorych. Inaczej mówiąc, wymagają od chorych spełnienia szeregu wymogów, zmiany sposobu zachowania, przestrzegania higieny i tak dalej, co nie każdy potrafi robić.
Widzę, że jako człowiek jest pan profesor optymistą, uśmiechnięty z natury, a jako lekarz, jako profesor tego działu, jako walczący z tym nowotworem, jest pan bardziej optymistą, czy takim no, trochę wpadającym
to znaczy,
w smutek,
że ja jednak... wiele razy mówiłem, że mi przyszło żyć w bardzo szczęśliwych czasach dla tej specjalności, dlatego, że wtedy, kiedy zaczynałem praktykować jako lekarz, to były choroby, które nieuchronnie w krótkim czasie kończyły się śmiercią. W tej chwili mamy całą rzeszę ozdrowieńców. No, w Polsce żyje miasto ludzi po przeszczepieniu szpiku, metody, której wtedy, kiedy zaczynałem pracować, jeszcze nie było. Żyje cała masa ludzi, którzy kiedyś umarliby na szpiczaka czy jakąś inną chorobę w ciągu roku, dwóch, trzech lat, a teraz żyją 6, 7 i 10 lat. Więc to jest coś, co powiedzmy za mojego życia zawodowego było jednak taką bardzo optymistyczną, bardzo wspaniałą zmianą.
Czyli o wiele mniej szczęśliwi są ci, którzy muszą leczyć chorych na przykład na nowotwory płuc, nowotwory jelita grubego, wątroby i tak dalej, te wewnętrzne, prawda?
Tam też się zmienia, też się zmienia. No, każdy z nas w taki czy inny sposób jest konfrontowany z nieszczęściami w swoim najbliższym otoczeniu i nie tak dawno zmarł brat jednej z moich współpracownic właśnie na raka jelita grubego. Wtedy, kiedy zachorował, przewidywane życie wynosiło 2 lata. zmarł po 5. Więc to jest te 3 lata, które w tym ostatnim okresie dostał od medycyny na to, żeby żyć, kochać, no, robić różne rzeczy takie, które w życiu chciał zrobić.
No właśnie, a kwestia na przykład zaraz, może tak po kolei, ale diagnostyka, no bo możemy wybadać jelito grube, no płuca też, prześwietlenia, inne narządy podobnie, a jak wygląda z krwią?
No, bo... no ja jak mantrę powtarzam, że tak, jest... takie 3 badania trzeba robić raz do roku, co najmniej. To jest morfologia krwi, OB i mocz badanie ogólne. I to są badania, które łącznie są w stanie wykryć niemal wszystkie choroby krwi. Nie są w stanie wskazać, która to z nich jest, ale poprzez pokazanie, że są tu jakieś nieprawidłowości, mogą zacząć proces diagnostyczny, który doprowadzi do tego, że lekarze zorientują się, z jaką chorobą mają do czynienia i będą mogli dojść do właściwej metody leczenia.
Czyli konkretne badania, nie tylko żeby się opierać na jakichś objawach. Objawy też są ważne, ale...
Objawy są nieswoiste, na ogół nieswoiste. No, człowiek jest blady, bo ma niedokrwistość, ale wielu z nas no, jest bladych nie dlatego, że ma niedokrwistość, tylko dlatego, że ma taką karnację, więc to jest znowu taki objaw nieswoisty. Na pewno powinno nas alarmować coś takiego, że raptem pogorszyła nam się wydolność fizyczna, że musimy przystanąć, kiedy wchodzimy po schodach na pierwsze czy drugie piętro i wtedy bardziej celowo się zbadać, kiedy jakieś poczujemy bolesności, kiedy na przykład zobaczymy, że białkówki są u nas zarzucone i tak dalej, i tak dalej. Każdy objaw, który tutaj jest takim objawem nieswoistym i skłoni nas do tego, żeby powtórzyć te 3 badania, o których wspomniałem, może w efekcie doprowadzić do tego, że szybciej rozpoznamy chorobę krwi i szybciej zaczniemy leczenie.
No, czyli takie objawy jak chudnięcie, tycie, to raczej nie w tym wypadku, bo to jest...
Bywa. Choroba krwi może zrobić wszystko, włącznie z zaburzeniami świadomości. Zaburzenia świadomości też mogą być pierwszym objawem choroby krwi. Wszystko może
krew
być
w tym wszędzie,
sygnałem.
Prawda? Obecna jest w całym naszym organizmie, można powiedzieć, przenosi...
No, to jest tak. To jest zresztą, jeśli chodzi o ten rodzaj chorób nowotworowych, to one się różnią tym od tak zwanych guzów litych, że o ile guzy lite, no to z reguły, przynajmniej na początku, są umiejscowione w jednym konkretnym miejscu, to nasze choroby, w cudzysłowie, to są choroby, które od początku są uogólnione, dlatego że układ, z którego ta choroba dotyczy, jest ogólnoustrojowy.
I bardzo trudno jest to wszystko wtedy złapać, można tak powiedzieć, po... obrazowo, bo to płynie, bo to jest roz...
To oznacza, że trochę inne metody są stosowane. Metody takie jak chirurgia czy radioterapia mają tutaj jedynie znaczenie pomocnicze, a główne działanie lecznicze to są metody takie, które działają ogólnoustrojowe, a więc takie jak chemioterapia czy immunoterapia.
Czyli jak leczymy ogólnie? Czyli każdy przypadek może być inny, nawet na 100 pacjentów może być 100 różnych?
Różnorodność chorób jest większa niż różnorodność metod leczniczych. Metody lecznicze w chorobach krwi dzielą się po pierwsze na metody bezpośrednio nakierowane, jeśli chodzi o nowotwory krwi, na redukcję komórek nowotworowych. Do tego dochodzi zawsze leczenie objawowe, tak jak na przykład substytucja składników krwi. Natomiast redukcja komórek białaczkowych czy komórek chłoniaka jest osiągana z jednej strony przez stosowanie leków cytostatycznych, czyli chemioterapii, z drugiej strony nowej generacji leków, tak zwanych leków celowanych i wreszcie dzięki zastosowaniu leków z grupy i środków z grupy immunoterapeutyków. No, taką szczególną formą również immunoterapii jest przeszczepienie szwiku, które jest taką również metodą kluczową dla tej grupy chorób.
A czy są takie sytuacje, że zostaje stwierdzony nowotwór krwi i niestety taka decyzja, że nie da rady się go leczyć, że po prostu nie ma na niego rady? Czy występują takie, które mówią, no wszystko w rękach tylko Pana Boga, prawda?
Czasami jest tak, że w momencie rozpoznania choroba jest tak zaawansowana, a chory ma też ogólne objawy dotyczące różnych innych narządów, że właściwie można powiedzieć, istnieje taki, można powiedzieć, medyczny paragraf 22, gdzie każda metoda, która jest zastosowana, jest potencjalnie zastosowana, jest przeciwwskazana ze względu na to, że ma działania niepożądane dotyczące tych narządów, które i tak są niewydolne u danej osoby. Ale to są bardzo rzadkie sytuacje. Na ogół staramy się walczyć. No, hematologia jest taką dziedziną, w której się walczy do końca. Inaczej mówiąc, tutaj lekarz się nie poddaje.
Czyli nie ma takiej sytuacji, że mówimy nie da rady, niestety, no, to już jest nie do... Bo tak jak w przypadku na przykład niektórych nowotworów mózgu, no, mówi się, że nie jest to do leczenia, prawda? Nie
jest to no do... to jest też tak, bo czasami nowotwory krwi również dotyczą, mają zajęcia środkowego układu nerwowego. To jest oczywiście bardzo zła sytuacja. Tutaj no, czasami udaje nam się pomóc, ponieważ jeśli się poda niektóre cytostatyki w bardzo dużej dawce, to one penetrują do środkowego układu nerwowego i można to opanować, w wielu wypadkach innych nie. Jeśli chodzi o nasze niepowodzenia, one dotyczą zwykle nowotworów, które przebyły szereg linii leczenia i w końcu uodporniły się na wszystko to, co mamy i wtedy niestety jesteśmy już bezsilni. Ale zwykle na początku sytuacja jest taka, że mamy przed sobą wiele różnych możliwości i staramy się je wykorzystać.
Panie profesorze, leczenie tych nowotworów, czy tego nowotworu, tych nowotworów, co nas cieszy, mówię nas jako społeczeństwo, lekarzy, no w ogóle ludzi, a co nas, co was martwi, co jest naszym plusem tutaj niesamowitym, a co jest jeszcze, że jesteśmy w tyle. Wiem, że sukcesem jest Bank Szpiku Kostnego. To jest ta akcja.
Tak, jeśli chodzi o to, ilu mamy w Polsce dawców, potencjalnych dawców szpiku, to rzeczywiście jest tak, że mamy ponad 1,5 miliona osób zarejestrowanych. To stawia nas na drugim miejscu w Europie, na szóstym miejscu w świecie i w żadnej innej dziedzinie Polska nie jest tak wysoko, można powiedzieć. Więc tutaj i to przekłada się również na dostępność dawców dla naszych chorych, którzy w większości mogą liczyć na dawcę polskiego. To niestety nie jest nigdy tak, żeby jakikolwiek kraj był całkowicie pod tym względem samowystarczalny, ale im więcej dawców, tym większe szanse, że taki dawca się znajdzie.
Czyli, bo istnieje współpraca wtedy między...
Istnieje, to jest w ogóle...
Na czym się polega, może tak w skrócie ten
To jest w ogóle przykład...
Mamy bliźniaków, tak?
Tak, można powiedzieć wspaniałego zachowania ludzkości, czy no, może nie całej ludzkości, bo kraje, które nie są rozwinięte, nie mogą w tym uczestniczyć, ponieważ te metody nie są tam powszechnie dostępne, ale kraje rozwinięte tworzą wspólny rejestr. On jest zlokalizowany w Holandii, w Leiden. Organizacja nazywa się BMDW, to jest skrót od Bone Marrow Donors Worldwide. I tam wszyscy dawcy, również dawcy polscy są wylistowani i my, jeżeli poszukujemy dawcy dla naszego chorego, to szukamy tego dawcy na całym świecie. To jest 33 miliony osób na całym świecie. No i zdarza się, u nas jeden z chorych otrzymał dawcę, szpik od dawcy z Vancouver w Kanadzie. Z kolei, jeśli chodzi o naszych dawców, zgłaszają się ośrodki przeszczepiania szpiku czy w Argentynie, czy w Republice Południowej Afryki, czy w Australii. W związku z tym to jest taka wzajemna, to jest jedyny rodzaj rutynowego zabiegu medycznego, który jest wykonywany w skali współpracy międzynarodowej, kiedy zespół, który się opiekuje dawcą, w ogóle nie zna zespołu, który opiekuje się biorcą, nie widział biorcy, tylko po prostu dostaje sygnał, powiedzmy, z takiego kraju jak Polska, że oto gdzieś tam jest człowiek, który wymaga pomocy i tamci lekarze pobierają od tego ochotnika szpik. Potem szpik przyjeżdża, kurier przywozi go do Polski i w Polsce on jest przeszczepiany i Polak jest w ten sposób ratowany. I na odwrót, podobnie jeśli chodzi o polski szpik, ten polski szpik jest wykorzystywany, żeby uratować życie Amerykaninowi na przykład.
Znaczy się, czyli tak, opowiedzmy taką historię może od początku, bo szpik jest odpowiedzialny za produkcję
krwi.
I ten jest, i ten sprowadzany jest po to, żeby zastąpić ten, który jest uszkodzony, tak, w człowieku.
Tak, metoda przeszczepiania szpiku polega na tym, że zastępuje się szpik chorego szpikiem zdrowym. To jest robione w tym celu przede wszystkim, żeby w pierwszej kolejności umożliwić podanie tak agresywnego leczenia, które zabije ostatnią komórkę nowotworową. Takie leczenie nieodwracalnie, oprócz komórek nowotworowych, komórek białaczkowych, niszczy komórki zdrowe szpiku i taki człowiek nie mógłby przeżyć, nie miałby co prawda białaczki, ale nie miałby normalnego krwiotworzenia. Żeby mógł przeżyć, podaje mu się w tym momencie zdrowe komórki szpiku od innej, pobrane od innej osoby. Albo czasami jego własne, jeśli się uda oddzielić komórki zdrowe od komórek chorych.
No i musi być ten sam rodzaj tego szpiku, jakieś ma oznaczenia?
Tak, czy... to jest bardzo, tak jak są grupy krwi, o czym wszyscy wiemy, których jest kilka, to tutaj też jest kilka grup krwi, krwinek białych. Tamte dotyczą krwinek czerwonych, to są grupy, które dotyczą krwinek białych, tylko tutaj możliwości jest kilka miliardów. W związku z tym dlatego potrzebne są te miliony dawców. To i tak nie wystarcza dla wszystkich. To wystarczy mniej więcej dla 85% tych ludzi, którzy mają najczęściej występujące cechy. I pada pytanie, co z pozostałymi 15%.
Właśnie, co z tymi kodami?
Pojawiła się nowa technologia. Nowa technologia to są tak zwane przeszczepienia haploidentyczne, czyli przeszczepienie od dawców w połowie zgodnych. A dawcę w połowie zgodny ma, prawie, w połowie zgodnego ma prawie każdy z nas. To są wszystkie dzieci, to są wszyscy rodzice, to jest połowa rodzeństwa, to jest część kuzynów. I tu jest bardzo ciekawa technologia, to jest osiągnięcie ostatnich kilkunastu lat, ale już w zeszłym roku w Polsce było 63 takie zabiegi wykonane. Czyli i ta liczba będzie wzrastała.
Powinowactwo pomaga tutaj, tak? Albo pokolenia, które się łączą w ten sposób. A na ile takie ten przeszczep szpiku kostnego jest, daje szansę wyleczenia? O, tak
można powiedzieć, że łącznie z przeszczepieniem szpiku, na przykład jeśli chodzi o ostre białaczki, my w chwili obecnej możemy całkowicie wyleczyć około 50% chorych.
50%,
tak.
A reszta pozostaje, no jest szansa.
Reszta no, ginie w różny sposób. No też trzeba powiedzieć, że wszystkie te metody, które my stosujemy, to są metody bardzo agresywne, metody toksyczne, choroby są też straszne i w związku z tym w tym procesie leczenia chory może zginąć. Może zginąć na skutek powikłań choroby, może zginąć na skutek powikłań leczenia. No ale to jest ta zmiana, która nastąpiła w ciągu tych kilkudziesięciu lat. Przedtem to ginęło 100%, teraz ginie 50%, ale też zwykle nie ginie od razu. Zwykle to jest uzyskanie co najmniej kilku lat życia, zanim się zginie.
Też takie pytanie, bo ileś tam lat temu był taki przywódca radziecki Breżniew. Tak może zapytam trochę tak nieżartobliwie, ale mówiono, że on miał tą ostrą białaczkę, ale przez to przeżywał, że miał przetoczoną krew co jakiś czas świeżą. Oczywiście swojej grupy. Czy to jest była bajka, czy
to była znaczy taka na możliwość? Raczej przewlekłą białaczkę można troszkę dłużej przeżyć, mając...
A dłużej przeżyć, no wiadomo, że...
Dlatego, że to jest wolno rosnąca choroba. Natomiast ostra białaczka to jest coś, co rozwija się gwałtownie i zabija chorego szybko, jeśli nie zostanie ta choroba zahamowana.
Czy to przychodzi do legend tego, że będziemy pompować krew z ustanku świeżą i on będzie żył? Nie, to będzie...
Znaczy tutaj problem nie polega, bo jeden z problemów to jest taki, że jest niedobór zdrowych komórek krwi powodowany przez to, że ich produkcja jest wypierana przez komórki chore. Ale drugim problemem jest to, że są komórki chore, które zalewają organizm człowieka sobą. W związku z tym to powoduje gro objawów i powoduje to, że ten człowiek ostatecznie umiera.
I czyli to jest jakby wyrzucać za płot tą krew nawet, gdyby mu dawać, prawda?
No nie jest to takie proste, żeby zabierać te komórki nowotworowe. Są takie metody, ale one mają skuteczność tylko doraźną. Jeżeli chory jest w momencie rozpoznania z bardzo dużą liczbą krwinek białych we krwi, wtedy to powoduje zaburzenia krążenia, również krążenia mózgowego. Wtedy robimy zabieg tak zwanej leukaferezy, żeby odbarczyć krążenie z tej liczby krwi. Natomiast dalsze powodzenie leczenia zależy od już chemioterapii.
A teraz takie pytanie, panie profesorze, najtrudniejsze, mi się wydaje, dotyczące pacjentów. Jak to wygląda w Polsce z pacjentami? Ile mamy łóżek, ile mamy zasobów, jakie mamy nakłady środków? No, pewnie wszystko opiera się na pieniądzach, niestety.
W Polsce hematologia wbrew pozorom ma się dobrze. Inaczej mówiąc, jest dostępna taka analiza Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, która pokazuje, jakie są średnie wyniki leczenia w Polsce w różnych nowotworach. I nowotwory krwi to są jedyne nowotwory, w których wyniki leczenia są takie same, jak w najbardziej rozwiniętych krajach Zachodu. To nie jest prawdą, jeśli chodzi o tak zwane guzylite. Więc tutaj sytuacja jest powiedzmy, stosunkowo dobra, ona nigdy nie jest satysfakcjonująca, bo chcielibyśmy wyleczyć wszystkich, ale jak wiadomo, nie wszystko da się zrobić. Natomiast jeśli chodzi o organizację hematologii w Polsce, mamy w tej chwili ponad 20 ośrodków przeszczepiania komórek krwiotwórczych. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 1700 zabiegów przeszczepienia szpiku, więc to są ogromne liczby. To nie jest, jak ja to mówię, konfekcja, że ktoś coś zrobił jeden raz i tak dalej. To jest po prostu już w tej chwili, można powiedzieć, metoda powszechnie dostępna. Niemal wszyscy chorzy są leczeni dobrze i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o dostępność leków, to sytuacja, jeśli chodzi o pierwsze dwie, trzy linie leczenia, jest bardzo dobra. Gorzej jest wtedy, kiedy tych linii leczenia potrzeba więcej, a to dotyczy tej grupy chorych, którzy nie zostali wyleczeni. Mówiliśmy, że 50% zostaje wyleczonych, no 50% nie, ale u tych, spośród tych 50% większość staramy się przeprowadzić tak zwaną chorobę przewlekłą. Choroba przewlekła polega na tym, że mamy oto remisję, a potem jest nawrót i potrzebujemy w sytuacji nawrotu innych leków o innym mechanizmie działania. No i tutaj jest problem, bo jak jest to drugi, trzeci nawrót, to już wtedy nasze możliwości się wyczerpują i wtedy oczywiście staramy się doprowadzić do tego, jeśli takie leki są na świecie, żeby one były refundowane w Polsce. I tu jest oczywiście bariera finansowa, bo to są leki bardzo, bardzo drogie.
A pacjent, chodzi mi o miejsca łóżka, dostępność do leczenia, kolejki itd.
Pan minister Radziwiłł zrobił coś takiego jak mapy potrzeb zdrowotnych. I z tych map potrzeb zdrowotnych wyszło jedno, że jest jedna specjalność, która ma niedobór łóżek szpitalnych. To jest hematologia. Przy czym trzeba powiedzieć, że to jest z jednej strony zwiększanie zachorowań na choroby krwi wynikające ze starzenia się społeczeństwa, a drugi problem to jest problem sukcesu hematologii. Inaczej mówiąc, tego sukcesu z tą chorobą przewlekłą, ponieważ no, jeżeli chory umierał w ciągu miesiąca od wyleczenia, on potrzebował miesięcznego pobytu w szpitalu, no, jeśli chodzi o całą swoją chorobę. W chwili obecnej, jeśli żyje 5 lat z chorobą i potrzebuje 30-40 pobytów w szpitalu, to ten jeden człowiek konsumuje 30-40 razy więcej świadczeń. Inaczej mówiąc, jest życie, ale to życie kosztuje i ono wymaga... Pytał ksiądz o to, jakie jest, co jest złego w polskiej hematologii. No jest to, że my...
Smutnego,
że my nie nadążamy z rozwojem w ciągu mojego funkcjonowania jako konsultanta krajowego. Liczba hematologów w Polsce się podwoiła, ale to ciągle jest niewystarczający sukces w stosunku do tego, co nas spotkało w sensie zwiększenia zapotrzebowania na nasze usługi.
Mhm. Czyli jak wygląda praca pana profesora i kolegów? Bo tak, no nie operujecie, prawda? Nie, tylko patrzenie na wyniki krwi, prawda, morfologia i tak dalej, no i dobieranie odpowiednich farmaceutyków. To jest taka praca, można powiedzieć, przy biurku właściwie.
No, nie
przy
zupełnie.
Komputerze.
Przy komputerze, owszem, ale no, trzeba powiedzieć, że to jest...
Też obserwacja pacjenta następuje.
Obserwacja pacjenta też bardzo duża rola rozmów z pacjentem, dlatego że jeżeli mówimy o tego typu chorobach, o tego typu decyzjach, to one się nie mogą odbywać w sposób bezosobowy. Inaczej mówiąc, nasi chorzy to są chorzy, którzy w momencie rozpoznania pozostają z nami do końca swojego życia i w wielu wypadkach się z nimi zaprzyjaźniamy.
Czyli to nie jest tak, że jest tutaj Jan Kowalski, pisze, jakie mam wyniki. No tak, to panu trzeba to i to. Tylko przez telefon.
No ja do dzisiaj pamiętam wszystkich prawie moich chorych, więc to, bo to są wszystko no, dramatyczne historie. Idziemy z nimi przez różne takie zawirowania życia, czasami w bardziej ścisłym kontakcie życiowym niż oni mają z bliskimi.
A jak to przeżywa pacjent? To znaczy... To są bolesne nowotwory? Bardzo się cierpi.
Czasami są bolesne.
No... Profesor Antoni Kępiński, sławny psycholog polski, chyba chorował na szpiczaka.
Tak,
że znaczy, był w takim korpusie gipsowym podobno, tak? Że
szpiczak to jest choroba, która w wielu przypadkach boli.
A czemu w tym korpusie był, żeby nie dotykać?
Nie, to są nie tyle, to jest problem tego, że się łamie kręgosłup.
A, no tak.
No, jeżeli są zmiany w kręgosłupie, te kręgi osiadają, no też mogą być uciski, no różne też mogą być złamania patologiczne kości długich. Wtedy się staje człowiek jednak
bardzo cierpiący i tak dalej. Bardzo niszcząca.
Też trzeba powiedzieć, że wtedy, kiedy chorował profesor Kępiński,
tak,
to w zasadzie nic nie było do zrobienia, inaczej mówiąc, nie było możliwości. Sytuacja, jeśli chodzi o Szpiczaka, ona się diametralnie zmieniła. To jest w dalszym ciągu nowotwór niewyleczalny, nawet jeśli chodzi o przeszczepienie szpiku, ale to jest nowotwór, z którym 20 lat temu przeciętnie w Polsce żyło się 3 lata, a obecnie żyje się przeciętnie 6-7 lat.
Czyli podwojona przedłużenie życia.
No, marzy nam się, żeby było 10 lat. Każdy ma swoje marzenia i to jest jedno z tych marzeń, które mają hematolodzy.
A są takie przypadki, jeśli chodzi o nowotwory krwi, że można przyjść pacjentowi, jest pan zdrowy już do końca życia, bo tak brzmi, ale ma pacjent 60 lat i można powiedzieć 20 przed panem, jeżeli będzie pan na siebie uważał.
To, co powiedziałem, że jest 50% wyleczeń, to są wyleczenia. To był nowotwór, nie ma nowotworu.
A że nie ma po prostu, że on tam drzemie, że się obudzi?
Nie.
Bo jeśli mówi o remisjach czy coś?
Tak. To remisja to jest co innego. To jest sytuacja, w której nowotwór zmniejszył się w liczbie, w sensie takim, że przestaje być wykrywalny, przejściowo, ale się za jakiś czas pojawi. Natomiast wyleczenie to jest wyleczenie. To i mamy w tej chwili ponad 50% wyleczeń, więc to jest istotne.
W innych dziedzinach jest mniej. Mówi się o 20-25.
Tak. Natomiast też jest kolejna sprawa, to jest sytuacja bardzo długiego, normalnego życia z chorobą. No to się stało z przewlekłą białaczką szpikową, gdzie łyka się jedyną metodą wyleczenia było przeszczepienie szpiku. Teraz się łyka jedną tabletkę dziennie i większość chorych żyje z tą chorobą tyle lat, ile by żyła bez tej choroby.
Więc... Ale musi uważać na bakterie, na jakieś takie...
Nawet nie.
Musi
uważać na to, żeby regularnie przyjmować leki. Aha. To się nazywa, to tak zwane, coś takiego, takie angielskie słowo compliance, czyli chodzi o to, żeby chory przestrzegał zaleceń lekarza.
Panie profesorze, mamy chyba połączenie z kolegą pana, z panem profesorem Krzysztofem Janopoulosem, greckie nazwisko.
Tak, ojciec Grek.
A no właśnie. Panie profesorze, witamy serdecznie. Pan profesor Krzysztof Janopoulos z Lublina. Kłaniamy się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niestety nie mogłem dołączyć do panów w studio, ale postaram się dołączyć się do wypowiedzi i do pasjonującej dyskusji.
No właśnie, co by pan profesor nam tutaj jeszcze dopowiedział, w takim sensie, że ja nie powiem, żeśmy się mylili w czymś, bo pan profesor jest specjalistą, ale co jeszcze warto dopowiedzieć, szczególnie tutaj ta linia pacjent-lekarz, prawda, no bo to jest najbardziej newralgiczny punkt.
Znaczy ja tutaj powiem, że ja mam raczej taki umiarkowany optymizm w odniesieniu do stanu hematologii w Polsce. Aha. Być może wynika to z mojego międzynarodowego doświadczenia i widzę, jak dynamicznie się rozwija hematologia. I niestety widzę, że Polska oczywiście się rozwija. Staramy się pod kątem kadrowym, żebyśmy odpowiadali tym najnowszym standardom, pod kątem procedur przeszczepowych, o czym mówił profesor Jędrzejczak. Natomiast nadal te wszystkie parametry są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. Samo przeszczepianie nadal za mało przeszczepiamy, chociażby potencjał pojedynczych ośrodków. Tych ośrodków, które mogłyby zdobyć certyfikat jakości Europejskiego Towarzystwa do Spraw Przeszczepiania, czyli przeszczepiających powyżej 200 przeszczepień rocznie, jest niewiele. To są pojedyncze ośrodki. W kraju sąsiednim, w Niemczech, tych ośrodków, które przeszczepiają powyżej 400 pacjentów rocznie, jest jednak zdecydowanie więcej. I niestety każdy parametr przemawia za tym, że bardzo dużo musimy pracować, chociaż w hematologii to nie tylko nasza praca, bo poza zdolnościami naszymi lekarskimi, naszą profesją, tutaj hematologia jako chyba jedna z niewielu dziedzin swój sukces zawdzięcza farmakoterapii postępowi farmakologicznemu. I rzeczywiście to, co w ostatnich latach obserwujemy, to jest stopniowe odchodzenie od chemioterapii w kierunku terapii celowanych, terapii biologicznych, przeciwciałami monoklonalnymi, czyli wykorzystującymi również układ odpornościowy, czy w końcu, można powiedzieć, osiągnięcie ostatnich lat, to w ogóle zastępowanie części układu odpornościowego poprzez podawanie limfocytów, czyli tych komórek odpornościowych, które są w sposób genetyczny modyfikowane, żeby mogły rozpoznać obce komórki czy komórki nowotworowe. Także postęp jest ogromny, natomiast na tym polu farmakoterapii trzeba powiedzieć, że potrzeby są bardzo duże i one rosną w sposób, można powiedzieć, logarytmiczny. Była taka praca w Stanach Zjednoczonych przeprowadzona, że w jednej chorobie, w przewlekłej blaszce limfocytowej, zmiana podejścia, odejście od immunochemioterapii, to też jest bardzo nowoczesnym sposobem leczenia, na przejście na terapię doustną, to o czym profesor Jędrzejczak mówił w odniesieniu do chorych na przewlekłą blaszkę szpikową. Teraz mamy coraz więcej chorób, które można w sposób komfortowy dla pacjenta, ale przede wszystkim bardzo efektywny leczyć. Ta jedna choroba w ciągu najbliższych lat, wydatki na tę chorobę zwiększą się sześciokrotnie. Także to jest ogromne wyzwanie dla systemu płatnika tak naprawdę. No i tutaj muszę powiedzieć, że w Polsce ja widzę duże braki w odniesieniu do dostępu do nowych generacji leków już istniejących, nowych formuł leków, czyli mamy na przykład formułę leku dożylną, a chcemy ją zmienić na podskórne podanie, czy też doustne, które biorąc pod uwagę, że chcemy choroby hematologiczne, żeby one były chorobami przewlekłymi, czyli pacjent powinien być nadal aktywny społecznie, czy też zawodowo, w związku z tym to leczenie powinno być jak najmniej uciążliwe, no to jest konieczność dostępu. No i kolejna rzecz to jest przede wszystkim dostęp do leków, które mają nowe mechanizmy działania. Dlatego, że choroby hematologiczne są trudne pod kątem klinicznym, trudne z punktu widzenia genetycznego. Cechuje je znaczna zmienność, w związku z tym stosowanie często jednego rodzaju terapii jest ograniczone. Potrzebne jest inne podejście do tego nowotworu, czyli zaatakowanie z innej strony. I tylko od dostępności różnych leków działających w różnych mechanizmach zależy nasza skuteczność działania.
Panie profesorze, a tak zapytam kwestia pacjentów, no bo może powiedzieć, że z punktu widzenia Warszawy może to inaczej wygląda niż na przykład z Lublina czy z Białej Podlaski i tak dalej, prawda?
To znaczy ja myślę, że akurat z punktu widzenia Lublina czy Warszawy sytuacja wygląda dosyć podobnie. Tutaj też mamy dobrą sytuację. Można powiedzieć, od 3,5 roku powstał drugi oddział hematologiczny, którego jestem kierownikiem i te potrzeby, o których mówił profesor Jędrzejczak, czyli potrzeby powstawania nowych ośrodków są realizowane. Pod kątem dostępności do leków mamy, można powiedzieć, te same ograniczenia co Warszawa, czyli są to leki, które są refundowane, natomiast nie wszystkie z leków, które są dostępne na rynku, są w Polsce refundowane i tu nie do końca rozumiemy decyzję, dlatego że ten aspekt ekonomiczny, no mamy wrażenie, że trochę w Polsce jest inaczej interpretowany. Tutaj przykład chociażby z dnia wczorajszego, gdzie zakończyliśmy konferencję dotyczącą chorych na szpiczaka plazmocytowego i panel dyskusyjny dotyczył dostępności w krajach Europy Wschodniej i Centralnej, czyli byli przedstawiciele z Rumunii, z Węgier, z Litwy i z Czech. No i trzeba powiedzieć, że dostępność do tych najnowszych leków w szpiczaku plazmocytowym w tych krajach jest lepsza. I tutaj, tak jak mówię, nie do końca mogę zrozumieć i pogodzić się z tym, że Polska, która ma podobne PKB i podobne możliwości finansowania służby zdrowia, jednak oferuje naszym pacjentom gorszy dostęp. Bo oczywiście ja nie chcę się porównywać z krajami Europy Zachodniej czy ze Stanami, bo wiadomo, że my musimy wypracowywać własne mechanizmy oceny leków i dostępności do tych leków. Natomiast no, w porównaniu z krajami podobnymi właśnie grupy Wyszehradzkiej czy też Europy Wschodniej, no wydaje się, że ta dostępność powinna być też podobna.
No wszystko zależy. Kiedyś był program z panami profesorami onkologami z innych tutaj części kraju. To kwestia, ile jest nakładu na chorego w Polsce? Podobno 48 euro bodajże, a na przykład w Czechach 122, we Francji 230, a już nie mówię o Stanach Zjednoczonych czy innych, no jeszcze krajach bogatszych.
To, co mówi pan profesor, no to jest sytuacja taka, że na przykład w szpiczaku plazmocytowym jest zarejestrowanych 6 nowych leków. Z tego jeden dopiero od listopada stał się dostępny dla naszych chorych, 5 pozostałych nie. No staramy się jako środowisko co najmniej 2 z tych leków doprowadzić do końca, do refundacji, żeby one były dostępne, starając się już też ograniczyć ograniczyć nasze dezyderaty w ten sposób, żeby wskazać te grupy chorych, które najbardziej tracą, nie mają dostępu do tych leków, a jednocześnie, które jeśli by były one dostępne, mogłyby najbardziej na tym skorzystać. Czyli inaczej mówiąc, staramy się tak ograniczyć nasze tutaj prośby w stosunku do ministerstwa, żeby stosunkowo małymi środkami zabezpieczyć te grupy ludzi, które są najbardziej poszkodowane przez los, bo można powiedzieć, że jako społeczeństwo mamy największe zobowiązania w stosunku do tych ludzi, którzy w sposób niezawiniony przez siebie najbardziej cierpią.
I to jest kwestia ceny, tak? Ceny.
To wszystko jest kwestia oczywiście pieniędzy, no ale jak wiadomo, jeśli chodzi o pieniądze, to zawsze jest wybór, jak je lokować, która z tych potrzeb jest ważniejsza. No to jest coś, co muszą rozważyć państwo w ministerstwie.
Bo to jest to pokrojenie tego torta, prawda? Tortu tak. Na jakoś, czy porówno, czy tam gdzie... To jest bardzo trudna sprawa. To wychodzi w każdych tematach, niestety medycznych w Polsce, że bardzo wszystko się kończy na pieniądzach, tak można powiedzieć ogólnie, chociaż też są inne bolączki. Panie profesorze, co jeszcze? Jakie są pana marzenia, można powiedzieć, jeśli chodzi o pana tutaj działkę, tą niesamowitą, ważną, jaką jest leczenie nowotworów krwi?
Ja myślę, że my też powoli w tych naszych dyskusjach odnośnie kształtu onkologii, hematoonkologii w Polsce dochodzimy do tego, że hematologia jakby sama sobie ustanowiła sieć, dlatego że u nas ta referencyjność ośrodków jest związana z dostępnością do procedury przeszczepienia. Natomiast dostępność do farmakoterapii w zasadzie powinna być w każdym, nawet najmniejszym ośrodku. I to jest szczególnie ważne, że dostępność do procedur diagnostycznych rzeczywiście można w pewien sposób próbować centralizować, żeby te wyniki były rzetelne. Natomiast leczenie powinno być jak najbliżej pacjenta, żeby ten pacjent, którego leczenie będziemy zmieniać, żeby było one coraz bardziej wygodne, żeby to były leki doustne czy leki podskórne, nie musiał dwa razy w tygodniu jeździć po 100-150 kilometrów, żeby dostać 5-sekundową kroplówkę czy zastrzyk, no z czym mi trudno się pogodzić, ale wiem, że niestety tak się często dzieje, bo tu wracając do wcześniejszego pytania ojca, czy różnica jest między Lublinem a Warszawą, powiedziałem, że nie ma, ale między Lublinem a mniejszymi szpitalami zdecydowanie jest. I myślę, że tutaj stanowi to ogromne wyzwanie. Ja pracowałem przez 3 lata w Niemczech i muszę powiedzieć, że tam zdecydowanie sprawniej to działa. Można w małej praktyce hematologicznej być leczonym. Oczywiście te procedury bardzo zaawansowane, przeszczepowe, to w żadnym wypadku nie mogą, potocznie mówiąc, schodzić pod strzechy, bo to wymaga ogromnego zaplecza logistycznego specjalistów. Natomiast w momencie określenia rozpoznania leczenie można kontynuować w mniejszych ośrodkach, które robią to w ścisłym połączeniu czy przy pewnym kierowaniu ośrodka bardziej referencyjnego. Także w odniesieniu do hematologii myślę, że jesteśmy tutaj w komfortowej sytuacji, że ta sieć jakby istnieje naturalnie.
Czyli tak to rozumiemy. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za rozmowę, bo powoli już zmierzamy do końca pierwszej części naszej audycji. Jeszcze chcemy może jednego jeszcze słuchacza posłuchać. Dziękujemy i zapraszamy jeszcze kiedyś na debatę do nas na tak ważny temat i pozdrawiamy bardzo serdecznie z Torunia i z naszego studia. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Panie profesorze, dopowiemy coś jeszcze do kolegi? No, zgadza się pan na pewno.
No, ja się oczywiście, zgadzam. Zresztą, prawdę podobnie mówiąc, to pomiędzy nami takiej wielkiej kontrowersji nie było. To, co rozwinął pan profesor, to jest to, że my nie mamy takiego dostępu, jakbyśmy chcieli, do drugiej, trzeciej, czwartej linii leczenia. I to jest ten podstawowy problem. Na ogół, jeśli chodzi o leczenie początkowe, jesteśmy w dobrej sytuacji. Natomiast no, rzeczywiście podstawowym problemem, jeśli chodzi o dostępność tych nowych leków, również leków doustnych, to jest kwestia ceny tych leków. I jak wspomniałem, my staramy się mitygować w naszych prośbach do ministerstwa w ten sposób, żeby wskazywać nie całe populacje wszystkich chorych na daną chorobę, tylko w obrębie danej jednostki chorobowej starać się wskazywać tych chorych, którzy najbardziej takiego nowego leczenia potrzebują. I tutaj też trzeba powiedzieć, że no, uzyskujemy pewne sukcesy, dlatego że jeśli chodzi o przewlekłą białaczkę limfocytową, udało się się uzyskać ibrutynib dla chorych z delecją ramienia chromozomu 17 i również taki nowy lek venetoclax. Jeśli chodzi o szpiczaka z kolei, no bardzo nam zależy na co najmniej daratumumabie, carfilzomibie. To są takie leki, które tutaj mogą zmienić sytuację chorych, którzy inaczej są nieuleczalni.
Nazwy mówią tylko dla profesorów wiele, dla nas jest to tylko...
No to są wszystko leki, nazwy generyczne. Ja nie mam prawa używać nazw handlowych, ja nigdy nie używam nazw handlowych. To są nazwy generyczne,
Wiemy. Może spróbujemy chociaż jeden telefon tej części audycji, żeby pan profesor zdążył odpowiedzieć. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, szybciutko.
Kłaniam się, szczęść Boże, Andrzej ze Śląska.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie, bo ja interesuję się po prostu sposobem leczenia na zachodzie i z tego, co ja widzę, w każdej jednostce chorobowej, czy to są nowotwory, czy to jest osteoporoza, czy jakieś inne sprawy, tam wszędzie jest, jak można, triada. Oprócz leczenia farmakologicznego jest zawsze jeszcze dodatkowo jako równorzędne leczenie dietetyczne danej jednostki chorobowej i jeszcze dodatkowo ćwiczenia. U nas praktycznie my się skupiamy tylko na farmakologicznej stronie. Jak to wygląda? Bo chyba oni błądzą z tego wygląda.
Nie, natomiast jeśli chodzi o nowotwory krwi, to sama dieta jako taka nie ma większego znaczenia. Istotne jest, dieta to jest przede wszystkim odżywianie się zgodnie z zasadami odżywiania, a odżywianie to jest 5 głównych składników, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy i mikroelementy w ilościach mikro. I to jest coś, co powinno być dostosowane. Natomiast bardzo istotne, jeśli chodzi o choroby krwi, to jest to, żeby jedzenie było świeże, żeby w żadnym wypadku nie było nośnikiem zakażenia, czyli inaczej mówiąc, żeby nie było tam bakterii i nie spowodowało to biegunki. Natomiast jeśli chodzi o rehabilitację fizyczną, to ona jest jak najbardziej potrzebna, tylko że oczywiście ona nie jest w gestii lekarzy, a rehabilitantów, ale my staramy się te rehabilitacje tam, gdzie to jest możliwe, dostępne, rozwijać, ale jak mówiłem, to jest kwestia trochę innych specjalistów.
Dziękuję panie Andrzeju, bo trudno jak się jest w takim stanie niestety bardzo obłożnie chorym jakoś tam ćwiczyć, prawda?
To znaczy w każdym stanie można ćwiczyć, bo nawet jeśli chodzi o leżenie, to też mamy cały system, to jest taki rowerek, który się układa, bo generalnie staram się przywrócić chorobę leżącą do tego, żeby ta osoba najpierw usiadła, a potem stanęła na nogi, a potem zaczęła chodzić. To jest bardzo istotna część leczenia, ale to z kolei zależy od współpracy z bardzo wykwalifikowanymi rehabilitantami, dlatego że tutaj, jeśli będzie się to robiło nieumiejętnie, to można zrobić więcej szkody niż pożytku, chociaż taki chory na szpiczaka może się po prostu połamać. W związku z tym tutaj potrzebna jest nie tylko bardzo wykwalifikowana hematologia, ale też bardzo wykwalifikowana rehabilitacja.
A mówiąc o diecie, bo już ostatnie minuty, pan profesor zwrócił, że nam mikroelementy w formie mikro, że
nie w ilościach mikro, tak. Dlatego one się nazywają mikroelementami, nie za dużo było, że one są potrzebne w ilościach bardzo niewielkich.
Nie faszerować za dużo tymi, prawda, wszystkimi.
Dokładnie, tak. A natomiast one nie mają swoistego działania jakiegoś cudownego, bo to wszystko są substraty, z których, czy cegiełki. Oczywiście, jeżeli nie będziemy mieli cegiełek, to nie zbudujemy domu, ale trzeba powiedzieć, że na końcu, jeżeli będziemy tylko mieli materiały, a nie będziemy mieli murarzy, to też tego domu nie zbudujemy, więc lekarz tutaj takim murarzem w odniesieniu do chorób. Natomiast pożywienie to są cegiełki, z których te komórki mogą się odtwarzać.
A takie jeszcze pytanie, i my jeszcze telefony poprosimy, bo nie wiem, czy będziemy mieć połączenie chyba z Warszawą, ale może się uda. Jeśli chodzi o na przykład, czy jest taka sytuacja, że gdzieś pacjenci chorzy na nowotwory krwi czekają na miejsce w szpitalu, na łóżko?
Myślę, że niestety taka sytuacja jest wszędzie. Z tego, co powiedziałem o tych mapach potrzeb zdrowotnych, no, to jest po prostu zapis taki formalny tego, że my mamy stały niedobór łóżek szpitalnych w hematologii. No, staramy się tymi łóżkami gospodarować tak, jak się tylko da. Bardzo rozwinęły się tak zwane oddziały dzienne, ale trzeba powiedzieć, że w sytuacji, kiedy jest choroba przewlekła, no to ten chory, który kiedyś był leczony wyłącznie szpitalnie, obecnie jest leczony w oddziale dziennym przez 2, 3, 5 lat. On, nie będąc wyleczony, koniec końców jego stan się pogarsza i prędzej czy później on jednak wymaga hospitalizacji i wtedy jest potrzeba, żeby to łóżko było, bo po prostu on jest zbyt chory, żeby być w domu. Również trzeba powiedzieć, że nie mamy czegoś takiego jak hospicja hematologiczne. To wynika z kolei stąd, że w hospicjach nie można przetaczać składników krwi. A niemal wszyscy nasi chorzy jako składową leczenia tak zwanego objawowego wymagają przetaczania czy to krwinek czerwonych, czy krwinek płytkowych, czy innych składników krwi.
Czyli jaka jest formuła, czy jakoś się na przykład przesiewa chorego, że chory, bardziej chory, mniej chory, potrzebujący?
No to jest coś takiego, ale nie, no staramy się pogodzić, no to niestety sprowadza się do tego, że często ci chorzy przejściowo lądują na korytarzu. No, różne tutaj są sposoby radzenia sobie z tym problemem. No i też powstają nowe ośrodki, tak jak właśnie w województwie lubelskim, gdzie pierwotnie była tylko klinika ówczesnej Akademii Medycznej. W tej chwili powstał oddział, którym kieruje pan profesor Janopoulos, Centrum Onkologii, ale też jest tam jeszcze ośrodek w Zamościu. Więc są już 3 ośrodki, które mogą się tymi chorymi zajmować i to jest oczywiście zasadnicza zmiana w stosunku do tego, co było. Niewykluczone, że zmiana niewystarczająca, że będzie musiał tam powstać jeszcze jeden ośrodek, albo trzeba będzie rozwinąć te, które są.
Bo w różnych takich tematach na temat leczenia mówi się tak, że my mamy w Polsce dużo wybudowanych szpitali, że te szpitale są, te sale są, tylko pytanie, jak one są zabezpieczone, jakie mamy właśnie środki, prawda? Nie tylko wystarczy wybudować i mieć oddziały takie, tylko czy są odpowiednio uzbrojone, mówiąc tak praktycznie.
Znaczy, hematologia jest dziedziną bardzo, powiedzmy, technologicznie zależną. Inaczej mówiąc, ta diagnostyka, ja tutaj mówiłem o 3 prostych badaniach, takich jak morfologia moczy i oby, ale potem to się zaczynają schody. Potem ta diagnostyka jest z jednej strony bardzo skomplikowana, bo jest cytometria przepływowa, bo to jest w tej chwili obecnie diagnostyka molekularna, gdzie no, takie choroby jak przewlekła białaczka szpikowa są rutynowo monitorowane molekularnie pod względem tego, czy jest produkt genu, czego nie ma. Więc to nie mówię o jakichś tam działaniach naukowych, tak, tylko wszyscy chorzy, którzy są leczeni, muszą w ten sposób być monitorowani. Badania cytogenetyczne, to wszystko jest z jednej strony drogie, z drugiej strony skomplikowane, też niemożliwe do rozwinięcia w każdym szpitalu. W związku z tym no, my staramy się, i tak jest mniej więcej, że mamy w Polsce mniej więcej jeden ośrodek hematologiczny, taki pełnoprofilowy na 1 000 000 ludności. To jest, przy czym też jego pełna profilowość jest nie do końca, bo ośrodków przeszczepiania szpiku z kolei jest mniej więcej połowa tego, więc połowa z nich nie ma ośrodków przeszczepiania szpiku, więc no, tak to wygląda, ale to jest wszystko proces, dlatego że proces rozwoju ośrodka hematologicznego to nie jest tak, że ktoś za dotknięciem takiej czarodziejskiej różdżki sobie weźmie i jutro będzie ten ośrodek działał. To jest proces wieloletni dogrywania szeregu różnych procedur, również procedur pielęgniarskich. To jest też od strony pielęgniarskiej bardzo skomplikowana dziedzina, wymagająca bardzo wysokich kompetencji pielęgniarskich, których się też nie wytworzy w ciągu jednego dnia.
Zanim jeszcze telefony, to panie profesorze, wiemy, że marzec jest miesiącem, gdzie się właśnie specjalnie przyglądamy szpiczakowi. Jakie są rodzaje tego szpiczaka? Wiem, że ten plazma cytowy jest taki szczególny, prawda?
Właściwie my używamy trochę bardziej takiej szerokiej nazwy, dyskrazje plazmocytowe, bo to jest szereg podobnych nowotworów związanych z komórkami plazmatycznymi. Szpiczak plazmocytowy jest jedną z nich, najczęstszą, ale inną taką też bardzo niebezpieczną odmianą jest amyloidoza. czyli skrobiawica. Są też takie odmiany bardzo rzadkie, jak na przykład coś takiego, co się nazywa zespołem POEMS. Nie będę wchodził, co to jest, tylko mówię, że to jest tak naprawdę grupa chorób. To jest 1700 zachorowań rocznie w Polsce i to jest w tej chwili 7-8 tysięcy ludzi z tą chorobą żyjących, ale stale wymagających pomocy. To jest choroba, która z jednej strony jest naszym sukcesem w tym sensie, że ludzie obecnie żyją dłużej z tą chorobą, a z drugiej strony naszym utrapieniem w związku z tym, że ludzie żyją dłużej z tą chorobą i stale wymagają pomocy.
6-7 lat nawet, tak?
Tak, się okazuje. Tak. No chcemy, żeby żyli 10, ale to właśnie zależy od dostępności tych nowych leków.
No i też tej loterii, jak pan profesor mówił na początku, loterii, że no, jaki nam się przytrafi, prawda, pacjentowi, bo rzeczywiście...
Również szpiczak szpiczakowi nierówny. To są troszkę różne choroby. No, najgorszą taką postacią jest białaczka plazmocytowa. Ale z każdą odmianą musimy walczyć i staramy się walczyć. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest dla tej grupy chorych dość szeroko dostępne, natomiast nie są dostępne ciągle te najnowsze leki, no i to jest trochę nasze utrapienie.
No i ta loteria właśnie, że tutaj w przypadku w tym, to jest ważne, żeby tak uspokoić może pacjentów albo może i społeczeństwo, że tutaj tak za bardzo nie gra różnicy, czy mieszkamy nad morzem, czy w górach, prawda, czy gdzieś, gdzie powietrze mniej świeże, tylko po prostu to jest kwestia, no...
Na kogo komórek wypadnie na tego węzła? Tak, to jest taka choroba. No, najczęstszą sytuacją jest taką, że raptem człowieka boli w krzyżu, zrobi sobie te 3 badania i raptem okaże się, że jego OB jest 3-cyfrowe. Jeżeli to OB jest 3-cyfrowe, no to jest bardzo duże podejrzenie, że to jest właśnie szpiczak. Więc na to uczulam, ale doradzam.
Czyli profilaktyka też jest bardzo ważna. Im wcześniej, jak wszędzie.
Wczesne wykrycie. To jest w zasadzie w innych nowotworach krwi, ono nie ma tak dużego znaczenia. Natomiast szpiczak jest tą jedyną, główną, często występującą chorobą nowotworową krwi, gdzie również wczesne wykrycie ma istotne znaczenie dla losów chorego.
To może telefon jeszcze odbierzmy. Bardzo prosimy, skoro mamy czas. Prosimy, Telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Maria z Pomorskiego. Ja jestem lekarzem pediatrą. Chciałam zadać pytanie panu profesorowi i jeszcze wypowiedzieć się na temat immunologii. Czy mogę już?
Proszę pani Mario, pani doktor, prosimy.
Tak. Panie profesorze, ja w imieniu pediatrów interesują nas statystyki. Chodzi o szpiczak. Wiadomo, wydaje mi się, że problem narasta. Mój mąż zmarł na szpiczaka 3 lata temu, niestety. Interesuję się tematem nowotworów, chorób nowotworowych krwi i właśnie jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, czy pan profesor może powiedzieć, jak statystyki wyglądają, powiedzmy, w przedziałach wiekowych? Bo jeżeli chodzi o szpiczaka, to chyba bardziej dorośli. Prawda? A dzieci,
białaczki. Nie, szpiczak nie występuje u dzieci. Średnia wieku występowania szpiczaka to jest 70 lat. Tak. To, że liczba chorych na szpiczaka się zwiększa, wynika ze starzenia się społeczeństwa, bo jeżeli mamy więcej osób w wieku około 70 lat, no to mamy więcej chorób. Ludzi w tym wieku. U dzieci ta choroba nie występuje, aczkolwiek zdarza się u osób 20-30-letnich dość wyjątkowo. Natomiast u dzieci najczęstszym nowotworem krwi jest ostra białaczka limfoblastyczna. Występują również...
O statystyki, przepraszam, w sensie takim, czy w ostatnich, powiedzmy, 10 latach problem narasta u dzieci? Wiadomo, że 2-letnie najbardziej narażone.
To znaczy, ostra białaczka limfoblastyczna występuje, może wystąpić w ogóle już w momencie urodzenia. Nie raz się zdarzy...
Nie wiem, ale jak to statystycznie wygląda?
Statystycznie.
Statystycznie to jest w Polsce w ogóle na wszystkie nowotwory łącznie zachorowuje 1200 dzieci rocznie.
Czy to jest narastający? większy problem.
Natomiast nie, no ta liczba, znowu liczba tych nowotworów zależy od tego, ile mamy dzieci. Jak będziemy mieli więcej dzieci, no to będziemy mieli więcej dziecięcych nowotworów. Natomiast powiedzmy z punktu widzenia statystyki, no mamy w Polsce około 160 tysięcy zachorowań na nowotwory rocznie, w tym 1200 dzieci, czyli osób w wieku od 0 do 18 roku życia, więc to jest mniej niż 1% problemu. Natomiast oczywiście my jako ludzie znacznie ciężej przeżywamy zachorowanie niewinnego dziecka, a znacznie inaczej osoby, która cierpienie ma za sobą dziecka, 90 lat.
Nie rozumiemy, panie profesorze, przepraszam, nie chodzi o zapadalność. Czy jest większa zapadalność?
Zapadalność jest
większa? Nie, nie. Większej zapadalności nie ma. To się trzyma mniej więcej na tym samym poziomie. No przy czym część
tutaj,
spośród tych...
Przepraszam, ale prewencja, postępowanie prewencyjne pediatrów, lekarzy ma ogromne znaczenie, panie profesorze.
To znaczy, my tutaj no znowu, to są nowotwory.
Niech pani Maria powie, potem będziemy pytać.
Tak, ja chciałam zauważyć, że jednak immunologia, no to jest zasadnicza sprawa, jeżeli chodzi o procesy nowotworowe wszystkie. I także samo, jeżeli chodzi o choroby krwi. Ponieważ z odpornością u dzieci, no najlepiej nie jest, bo przecież obserwujemy nawracające infekcje i rzeczywiście, no... tak zwana alergia i te problemy z alergią i leczenie objawowe jednak doprowadza do tego, że ta odporność u dzieci jest dosyć kiepska. Dlatego no, myślałam, że w tym programie więcej będzie na temat prewencji, profilaktyki, bo oczywiście diagnostyka wczesna jest ważna, panie profesorze, ale najważniejsza jest prewencja. Czyli zadbanie o odporność, o immunologię dzieci, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży. I jeżeli my zadbamy tutaj na tym odcinku, to naprawdę z tymi nowotworami aż tak źle nie będzie. A poza tym, jeżeli chodzi o leczenie, no to mikrodożywianie tutaj w sensie podawania wartości na poziom komórkowy. Chodzi o to, że jednak te wszystkie cywilizacyjne choroby łącznie z nowotworami zaczynają się w molekułach. Także to nie jest bez znaczenia. Tutaj słuchacz dzwonił przede mną i tu podnosił temat bardzo ważny. Ja myślę, że my musimy się skupiać naprawdę bardziej na prewencji niż na leczeniu, panie profesorze. I chciałam tylko od siebie to dodać. I ja w imieniu pediatrów, których mamy niestety coraz mniej, a od których zdrowie dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa naprawdę w ogromnym stopniu, w największym stopniu zależy. Także ja dziękuję bardzo. Niech
pani Mario, dziękujemy bardzo.
Przepraszam.
Dziękujemy, pozdrawiamy już, dziękujemy. Pan profesor odpowie, bo tak to trudno nam jest wchodzić sobie w zdanie co osobowe.
Więc tak, niestety nie ma takiej możliwości, żeby podejmować jakieś działania, które zapobiegną temu, żeby u dziecka wystąpił nowotwór. To, co możemy robić, to jest wczesne wykrycie nowotworów. Akurat tak się złożyło, że ja jestem przewodniczącym komisji programowej Fundacji Ronalda McDonalda. To jest taka fundacja, która ufundowała ogromny program wczesnej diagnostyki.
To nie ten McDonald's od
tych, tak? Tak, od tych restauracji. To jest bardzo duża
aktywność. Ale to nie za zdrowe są, to ciekawe. To mówią,
ogólnoświatowa fundacja, która ogromny wysiłek wkłada właśnie w walkę z nowotworami u dzieci i między innymi ufundowała, są takie specjalne autobusy, które pomagają, jeżdżą po Polsce, diagnozują dzieci. Są programy edukacyjne zaproponowane przez byłego wieloletniego konsultanta krajowego onkologii dziecięcej profesora Jerzego Kowalczyka. Wreszcie mamy wybudowany jeden dom Ronalda McDonalda dla dzieci, które mogą przebywać w tym domu obok szpitala. To taki dom jest w Krakowie. Planujemy wybudować w najbliższym czasie następny dom w Warszawie. Także chodzi o to, żeby ten komfort leczenia dzieci chorych na nowotwory w Polsce był maksymalnie wysoki i on jest, można powiedzieć, bardzo dobry.
No ale niemniej fast foody nie są zdrowe, panie profesorze, prawda?
Nie namawiam do tego, natomiast mówimy o tym, jaki jest tutaj wysiłek, że jest to bardzo duży wysiłek włożony w to, żeby te programy sfinansować, żeby na przykład było łóżko dla rodzica, który przebywa z dzieckiem. Ktoś musi zapłacić, ktoś musi kupić. To właśnie Fundacja Ronalda McDonalda to finansuje.
Mamy kolejny telefon. Rozmawiamy w tym bardzo ważnym temacie dzisiejszego wieczoru. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy. Szczęść Boże, witamy Panią.
Chciałam zapytać odnośnie białaczki, przewlekłej białaczki limfocytowej. W wieku 62 lat jestem i w 2016 roku wskaźnik WBC był na poziomie 113,60. W związku z czym przeszłam chemioterapię. Efekt był bardzo pozytywny, ale od września ubiegłego roku jest jakby nawrót, czyli w tej chwili zwiększyły się moje leukocyty znów na poziom 24,67 jest obecnie, czyli od września jest ta tendencja wzrostowa. Mam pytanie, bo lekarz powiedział, że my musimy czekać do pewnego poziomu właśnie tych leukocytów, że nie możemy nic już w tej chwili zapobiegawczo robić. Czy to prawda, że musimy czekać do takiego poziomu, jak było na początku 113 czy powyżej 120 WBC wskaźnik?
No, odpowiedź jest taka, nie musimy czekać, ale możemy czekać. Inaczej mówiąc, przewlekła białaczka limfocytowa to jest taka dziwna choroba nowotworowa, która polega na tym, że komórki żyją i są w nadmiarze nie dlatego, że są nadprodukowane, czyli że powstaje ich więcej, tylko że one żyją dłużej i nie umierają. W związku z tym to jest choroba stosunkowo łagodna. 1/3 spośród osób, które na nią chorują, nigdy nie wymaga leczenia i nie umrze na tę chorobę. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe osoby, te, które wymagają leczenia, to już pani doświadczyła leczenia pierwotnego, uzyskała remisję. Jeżeli remisja trwa więcej niż 1-2 lata, czyli nawrót jest taki późniejszy, to oznacza, że choroba nie uległa biologicznej zmianie, czyli nie uległa uzłośliwieniu. W związku z tym można powtórzyć postępowanie początkowe, czyli inaczej mówiąc, jeżeli nie ma innych objawów, jeśli ta liczba tych nieprawidłowych komórek nie narasta bardzo szybko, to trzeba po prostu tę chorobę obserwować. To jest strategia obserwuj i czekaj, ponieważ nie udowodniono, że wcześniejsze rozpoczynanie leczenia w tej chorobie poprawia, wydłuża życie chorego. I także to nie trzeba czekać, tylko po prostu nie ma powodów, żeby nie czekać. Natomiast są odmiany tej choroby, które wiążą się z jej uzłośliwieniem, ze zmianą charakteru pod względem biologicznym. Ja tutaj wspomniałem o takiej delecji 17P. To jest coś takiego, co wiąże się z uzłośliwieniem choroby i to wtedy wymaga leczenia. Wtedy, jeżeli choroba nie reaguje na to standardowe leczenie, które zapewne pani otrzymała, czyli kombinację chemioterapii z immunoterapią.
Dziękujemy. Kolejny telefon, jeżeli mamy. Bardzo prosimy.
Dzień dobry. Szczęść Boże. Właśnie chciałem zadać pytanie panu profesorowi, ale nie wiem, czy zdążę, bo już czas ucieka.
Zdąży
pan. Kolejka jest.
Zdążymy, tak.
Tak? Ale...
A kto mówi skąd?
A przepraszam najmocniej, ja już jestem na linii, przepraszam
tak
najmocniej. Szczęść Boże. Tomasz dzwoni z Płocka.
Dziękuję.
Chciałem zadać takie pytanie do pana profesora, bo ostatnio czytałem na temat akrylamidu. To jest taka substancja rakotwórcza, jak pan doktor nie wie, która jest dość powszechna i w chlebie, w pieczonym chlebie, w cieście. Czy ta substancja nie jest czasami też jedną z przyczyn właściwie tych wczesnych chorób u dzieci też i u tych dorosłych? To wszystko. Dziękuję.
Panie Tomaszu, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Choroby nowotworowe u dzieci to po pierwsze są inne choroby niż te, które występują u osób dorosłych. I to są choroby, które najczęściej występują w wyniku takiej spontanicznej mutacji. Niekiedy one zaczynają się jeszcze w okresie rozwoju płodowego, także dopiero się ujawniają w wieku dziecięcym, ale są obecne już wcześniej.
A ta substancja?
Substancja raczej tutaj specjalnie akrylamid nie wpływa na ich leczenie, na ich występowanie. Ja w każdym razie nie jestem świadom takich danych.
A dla dorosłych też nie wiadomo.
Też nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć.
Ale tych substancji szkodliwych jest dużo w różnych elementach naszej diety.
Substancje są szkodliwe, oczywiście są w całym naszym środowisku, natomiast też trzeba powiedzieć, że nasz organizm ma mechanizmy naprawcze, jeśli chodzi o uszkodzenia. Oczywiście jest tu pewna kwestia zależności między liczbą ataków na nasz genom, a naszymi możliwościami obronnymi. To się oczywiście, jeśli ta liczba tych ataków, czyli takich jak skażenie środowiska, palenie papierosów się kumuluje, no to oczywiście wtedy zachorowania są większe.
A zapytam się, jak jest z dziedzicznością w tym temacie, w tej chorobie? Na ile to jest procent, na ile to jest, dziedziczymy te choroby?
Nie można odziedziczyć zmiany genetycznej, która bezpośrednio powoduje nowotwór. Po prostu taka zmiana, gdyby ona była w komórce rozrodczej, to ona uniemożliwi powstanie organizmu. Natomiast można odziedziczyć skłonność do nowotworu. Ona zależy od mutacji inaktywujących geny, które nazywamy antyonkogenami. Takich genów jest szereg znanych. Najbardziej znane to są takie geny jak TP53. Właśnie mówiłem o delecji chromozomu 17. W tym miejscu na chromozomie 17 jest właśnie ten gen. Jeżeli ten gen zostanie utracony, komórka zachowuje się, nie ma hamulców do zachowania nowotworowego. Inny gen to jest ten znany gen z taką wybitną aktorką Angeliną Jolie, czyli BRCA1. Występowanie mutacji tego genu usposabia do wystąpienia raka piersi i raka jajnika.
I ona o tym wiedząc, te piersi sobie odjęła, tak? Świadomie.
Tak. Odjęła piersi i następna operacja w kolejce to jest usunięcie jajników.
I to jest dobry wybór? Tak się...
No to jest konieczny wybór, dlatego że jeżeli się czegoś takiego nie zrobi, to jest bardzo poważne ryzyko, że rozwinie się nowotwór. Jeżeli z kolei tych narządów, które są zagrożone rozwojem nowotworu, nie będzie, no to po prostu z nich się nie rozwinie nowotwór. To jest taka logika. To nie jest zresztą jedyna sytuacja, jeśli chodzi o raka i tak grubego, mutację genu APC. To jest jeszcze bardziej traumatyczna sytuacja, bo to jest sytuacja konieczności usunięcia jelita grubego przed 18 rokiem życia. Więc to są na szczęście stosunkowo rzadkie sytuacje, ale sytuacje, które występują.
Wybory takie niesamowite. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami? Tak, proszę bardzo.
Anna z Lubina.
Witamy Pani Anno.
Województwo Dolnośląskie.
Lubin, tak.
Słuchamy. Do Pana Profesora w sprawie nadpłytkowości samoistnej.
Co to jest?
Nadpłytkowości samoistnej. W jaki sposób powinnam się starać o to, żeby dostać lek nowej generacji, bo mam już włóknienie szpiku, a oprócz tego mam jeszcze inne, bo biorę w tej chwili Roferon. Tak naprawdę ponad milion mam nadal płytek, a mam uszkodzone nerki i inne rzeczy, a wiem, że są nowej generacji leki. I robiłam 10 stycznia, znaczy nie ja robiłam, tylko byłam na zlecenie lekarza, pobrano mi trepaną biopsję i nie mogę się doczekać wyniku. To jak długo powinien taki wynik być robiony?
No w ciągu 2-3 tygodni powinien być dostępny. Natomiast jeśli chodzi o samą chorobę, to jest tak, że są trzy pokrewne choroby. To jest czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i pierwotna mielofibroza. Pani, tak jak to powiedziała, może mieć chorobę z pogranicza pierwotnej mielofibrozy i nadpłytkowości samoistnej. I tutaj są różnice, jeśli chodzi o leczenie, dlatego że jeśli chodzi o pierwotną mielofibrozę, jest tam lek, który się nazywa ruxolitinib. który jest w Polsce refundowany, ale jest on refundowany póki co tylko dla tych chorych. W chwili obecnej nie ma danych wskazujących na to, że ten lek jest celowy do zastosowania w nadpłytkowości samoistnej. Są dane, że ten lek jest korzystny w czerwienicy prawdziwej i on ma taką rejestrację, ale w Polsce w tym wskazaniu czerwienicy prawdziwej, nie jest refundowany. Natomiast jeśli chodzi o nadpłytkowość samoistną, to dostępne są w Polsce 3 leki. Ten jeden pani wymieniła, czyli interferon alfa, a oprócz tego hydroksykarbamid i anagrelit. I tymi 3 lekami, można powiedzieć, lekarz manipuluje, żeby spowodować zmniejszenie liczby płytek. W przyszłości będzie prawdopodobnie dostępny, to się staramy o to, żeby był dostępny zamiast krótko działającego interferonu alfa, żeby był długo działający, tak zwany pegylowany interferon alfa. Są takie 2 preparaty również dostępne w Polsce, tylko nie refundowane w tym wskazaniu.
Pani używa innej nazwy, ale pan, jak pan profesor mówi,
Pani użyła nazwy, której ja nie mogę użyć, bo jest to nazwa handlowa.
A jako profesor nie, bo to byłoby wskazanie trochę, tak?
Tak. No, interferon alfa jest ten lek, który pani wymieniła, ma nazwę międzynarodową interferon alfa.
Dobrze. Panie profesorze, już ostatnie minuty naszego programu, więc takie małe podsumowanie, by wejść potem w drugą część o 21.30. Czyli tak, no, to jest wszystko loteria, prawda? Nowotwory krwi. Ale jest też duża szansa na wyleczenie. Obecnie 50% chorych jest wyleczonych. Żeby się nie niepokoić, należy się zbadać, jeszcze raz powtórzmy, przynajmniej raz w roku.
Morfologia krwi OB i moczy, badanie ogólne.
Tak, to jest tak samo, jak to jest tak. Minimum, tak jak mówimy.
Minimum, tak.
Przynajmniej raz w roku się spowiadać w przypadku chrześcijan, prawda, katolików, tak samo i to. I co jeszcze jest takim jakimś zabezpieczeniem? No cóż.
No, wcześniej się zgłosić do lekarza, wtedy, kiedy człowiek ma jakieś objawy, które odczuwa,
czy to
jakieś bóle, zaburzenia świadomości, zmiany koloru powłok, pojawienie się różnego rodzaju zmian skórnych, a więc wybroczyn, bo na przykład skaza krwotoczna będzie się ujawniała wybroczynami, więc te wszystkie objawy mogą być pierwszymi objawami chorób krwi.
I po prostu też rozmawiać ze swoim lekarzem tego domowego kontaktu, pierwszego kontaktu, jak nazywamy. On te objawy powinien zauważyć, powinien nimi się zainteresować, coś nam wskazać po prostu,
tak,
prawda?
I on powinien dalej, w zależności od stwierdzonych zaburzeń, wystawić na przykład kartę DILO, jeśli podejrzewa chorobę nowotworową, albo w ogóle skierować możliwie szybko do najbliższego hematologa. Natomiast jest oczywiście problem dostępności, bardzo duży problem ambulatoryjnej opieki hematologicznej. To jest coś, co jest póki co nierozwiązane.
Dziękujemy bardzo za tę część, panie profesorze, i zapraszamy naszych telewidzów i słuchaczy, to po tym już słuchaczy, na 21.30. Naszym gościem będzie pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Jędrzejczak, hematolog, wieloletni konsultant krajowy do spraw hematologii, a będziemy dalej kontynuować temat nowotwory krwi. O tych chorobach trudnych będziemy chcieli dalej rozmawiać. Dziękujemy za telefony, zapraszamy, Bóg zapłaci.